Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na środowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Przypomnimy dziś historię mszy za ojczyznę odprawianych przez księdza Jerzego Popiełuszkę. A w cyklu Historia pewnego nawrócenia usłyszymy za świętym Augustynem:
byśmy się nie łudzili, że jaśniejemy na wysokości jak gwiazdy.
Magazyn rozpoczynamy od relacji z audiencji ogólnej. Papież mówił o pluralizmie średniowiecznej teologii na przykładzie Tomasza i Bonaventury.
Przykład świętego Bonaventury, który za Pawłem zgłębiał nauki kościelne, zachęca nas, by pogłębiać swoją wiedzę religijną poprzez studium naukowe, czytanie książek i pracy katolickiej oraz przez korzystanie z programów religijnych emitowanych w środkach przekazu.
Bonaventura i Tomasz z Akwinu, dwaj teolodzy, którzy żyli w tej samej epoce, a stworzyli dwa różne nurty teologii i duchowości, pokazują, jak bogata i płodna może być wiara chrześcijańska, powiedział Benedykt XVI na audiencji, kontynuując katechezę o świętym Bonaventurze. Dziś mówił o jego teologii, zestawiając ją z myślą Akwinaty.
Według świętego Tomasza teologia zawiera dwa aspekty. Teoretyczny, który stawia sobie za cel poznanie Boga, i praktyczny, który poszukuje ukierunkowania życia ludzkiego ku dobru. Święty Bonaventura wskazuje oprócz wymienionych dodatkowy aspekt teologii, jakim jest poznanie mądrościowe. Wysiłek rozumu ma bowiem prowadzić człowieka do miłości Boga, zamieniać się w modlitwę i kontemplację. W konsekwencji święty Tomasz upatruje szczęście człowieka w poznaniu Boga, a święty Bonaventura w mistycznym zjednoczeniu wiernych z Bogiem. Dla pierwszego najważniejszym pojęciem jest prawda, a dla drugiego dobro.
Pozdrawiając pielgrzymów angielskojęzycznych, papież zwrócił się do Irlandczyków. Nawiązał do trwającego w tamtejszym kościele kryzysu.
Dziś przypada święto świętego Patryka i dlatego w sposób szczególny pozdrawiam Irlandczyków. Jak dobrze wiecie, w ostatnich miesiącach Kościół w Irlandii przeżył ogromny wstrząs pod wpływem kryzysu spowodowanego przez molestowanie dzieci. Na znak mojej głębokiej troski napisałem list pasterski o tej bolesnej sytuacji. Podpiszę go w uroczystość świętego Józefa, opiekuna świętej rodziny i patrona Kościoła Powszechnego. Proszę was wszystkich, abyście się w niego wczytali z otwartym sercem i w duchu wiary. Mam nadzieję, że okaże się on pomocą w procesie pokuty, uzdrowienia i odnowy.
Po audiencji Benedykt XVI spotkał się z mieszkańcami Romano Canavese, rodzinnej miejscowości kardynała Tarcisio Bertone. Ta piemącka gmina postanowiła nadać papieżowi honorowe obywatelstwo. W przemówieniu Ojciec Święty podziękował swemu sekretarzowi stanu za długoletnią współpracę.
W cyklu audycji poświęconych księdzu Jerzemu Popiełuszce przyszedł czas, by bliżej przyjrzeć się jego najbardziej znanej działalności – mszom świętym za ojczyznę. To one sprawiły, że kapłan stał się znany nie tylko w Warszawie, ale także w całej Polsce. Rafał Łączny przypomni historię tych wyjątkowych, patriotycznych, ale przede wszystkim religijnych manifestacji, które w trudnym dla Polski okresie dawały nadzieję tysiącom ludzi. Jednocześnie były powodem zażartej walki komunistycznej służby bezpieczeństwa z jednym człowiekiem, który stanowić miał zagrożenie dla całego socjalistycznego systemu.
20 maja 1980 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko rozpoczął swoją posługę w swej ostatniej, jak się później miało okazać, parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Jego pierwszy kontakt ze światem robotniczym, o czym mowa była w poprzedniej audycji, miał miejsce 31 sierpnia 1980 roku. W warszawskiej hucie ksiądz Jerzy sprawował wtedy mszę świętą dla robotników. Odtąd kapłan był już ściśle związany z ludem pracującym, jak się to mówiło w czasach komunistycznych. Ksiądz Teofil Bogucki, ówczesny proboszcz na Żoliborzu, w 1982 roku powierzył księdzu Popiełuszce sprawowanie mszy świętych za ojczyznę, które odbywały się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, opowiada Piotr Pokojski z Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki.
Mszy, na których każdego miesiąca, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca gromadziło się od kilku do kilkunastu tysięcy osób w tym miejscu.
W głoszonych homiliach ksiądz Popiełuszko nie piętnuje nikogo. Wiele mówi o przebaczeniu i miłości.
Pamiętajmy, że ksiądz Jerzy, co też myślę, że może też było wielkością księdza Jerzego, nie piętnował konkretnych osób. Nie mówił, że Jaruzelski, Kiszczak, nie mówił tego. Mówił o systemie komunistycznym, socjalistycznym jako o czymś złym. Natomiast nigdy nie pokazywał konkretnych osób. I ja myślę, że to też wpłynęło na wiele innych osób. Pamiętajmy, że byli inni księża, którzy też w jakiś sposób próbowali walczyć z komuną, prawda? Robili to może bardzo brutalnie, no ale ponieważ było to w podobnym czasie jak ksiądz Jerzy, no to mamy porównanie, że jednak to poczucie takiej miłosierdzia, przebaczania, miłości, które myślę, że jest bardzo trudne. Przecież ksiądz Jerzy kierował się dewizą świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Myślę, że to przesłanie trafiło do wielu serc i myślę, że to ludziom odpowiadało.
Co dzisiaj ciągle przeszkadza, co nie służy pojednaniu? Wielu z obecnych świątyni mogłoby wymieniać cały szereg przyczyn utrudniających narodowe pojednanie. Na pewno nie służy pojednaniu gorycz bezsilności i upokorzenia, jakiego doznaje wiele naszych sióstr i naszych braci na co dzień. Nie służą pojednaniu procesy ludzi, którzy są demokratycznie wybranymi przedstawicielami świata pracy. Te wszystkie krzywdy wyrządzone narodowi trzeba naprawić i zasiąść przy stole w celu wspólnego poszukiwania dróg. W pojednaniu musi być jeden cel – dobro ojczyzny i poszanowanie ludzkiej godności.
Msze święte za ojczyznę na warszawskim Żoliborzu stają się coraz bardziej popularne. Do świątyni ściągają tłumy nie tylko ze stolicy, ale również z całej Polski. Jak przyznaje ksiądz prałat Zygmunt Malacki, dzisiejszy proboszcz u świętego Stanisława Kostki, różnie oceniano, także wśród duchownych, zaangażowanie księdza Jerzego Popiełuszki.
Od zachwytu i wielkiego aplauzu dla niego, no poprzez wręcz negowanie i krytykę tego wszystkiego, co się dzieje. Ja myślę, że to było jakby normalne, bo tam, gdzie się dzieją wielkie rzeczy, to z jednej strony Pan Bóg błogosławi i pomaga, żeby to dzieło się rozwijało i żeby to dzieło przynosiło owoce. A z drugiej strony szatan wszystko robi, żeby to dzieło zniszczyć. I ja myślę, że tak samo było w wypadku księdza Jerzego. Z jednej strony to wszystko, co się działo tu u Stanisława Kostki, miało bardzo szerokie odbicie, nie tylko w środowiskach Warszawy czy w województwie mazowieckim, ale miało odbicie, rezonans swój w całej Polsce. Z miesiąca na miesiąc jakby autorytet księdza Jerzego wzrastał. Tu nikt nie miał wątpliwości, że to jest wielkie dzieło, bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli tu na mszę świętą przychodziło kilka tysięcy, a były miesiące, gdzie przychodziło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, oni się nie gromadzili od tak sobie. Poza tym, co jeszcze trzeba zauważyć, że te msze święte za ojczyznę nie były, tak jak pisał Rem, czyli pan Urban, seansami nienawiści. Ale była to wielka modlitwa zanoszona do Boga przez księdza Jerzego i wszystkich zgromadzonych w intencji ojczyzny. To była wielka modlitwa. Ksiądz Jerzy w swoich patriotyczno-religijnych kazaniach nigdy nie nawoływał do buntu, do nienawiści, do odwetu. Odwrotnie, wzywał do pojednania i przebaczenia, do wzajemnej miłości.
Ksiądz Popiełuszko sprawował nie tylko msze święte za ojczyznę. Warto zwrócić uwagę, że kapłan zorganizował również swoistą szkołę dla robotników. Prowadził dla nich katechezę, ale także poprzez cykle wykładów chciał pomóc zdobyć im wiedzę z historii Polski, literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, a nawet ekonomii. Kapłan zajęć nie prowadził sam, ale zapraszał odpowiednich specjalistów.
Ksiądz Jerzy organizował oczywiście takie wykłady. No myślę, że inwestował w człowieka całościowo, duchowo i intelektualnie, ale także sportowo. Wiemy, że ksiądz Jerzy miał grupę i studentów, i przyjaciół, z którymi regularnie uczęszczał w góry, uprawiał sport. No to był normalny, młody człowiek, który także chciał mieć normalny kontakt z rówieśnikami. Ale ponieważ miał liczne kontakty, wiemy, że wśród właśnie tych wielu tysięcy osób oddanych Kościołowi niezwykle byli też profesorowie, aktorzy. I oni także włączali się właśnie w te wykłady wyżej wspomniane.
Zdaniem księdza Malackiego nie ulega wątpliwości, że nie tylko kazania głoszone przez księdza Popiełuszkę w czasie mszy świętych za ojczyznę, a było ich dokładnie 26, przyciągały tłumy.
Ksiądz Jerzy swoją postawą, swoimi kazaniami uwrażliwiał nasze sumienia, nie tylko na drugiego człowieka, ale uwrażliwiał sumienia na różnego rodzaju relacje społeczne. Mówił o wolności, nie tylko o tej wolności zewnętrznej, bo byliśmy przecież, rzecz oczywista, zniewoleni, ale mówił o wolności wewnętrznej, o tym byciu człowiekiem wolnym pomimo różnego rodzaju zniewoleń. Ksiądz Jerzy swoją postawą, swoim zachowaniem, swoimi kazaniami powodował, że ludzie tutaj czuli się nie tylko wolni, ale w ich serca wlewana była nadzieja. To znaczy można powiedzieć, że ksiądz Jerzy poprzez swoje słowo, poprzez swoją modlitwę wlewał nadzieję, że ludzie z tych mszy świętych wychodzili umocnieni, z nadzieją zwycięstwa dobra nad złem.
Oczywistym jest, że zaangażowanie księdza Popiełuszki wzbudziło ogromne zainteresowanie służby bezpieczeństwa. Kapłan był regularnie inwigilowany, jego kazania rejestrowane i skrupulatnie przepisywane. Co więcej, można było próbować wśród osób, które przychodziły do kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, wywołać co najmniej jakieś zamieszanie, mówiąc wprost, prowokacje, aby następnego dnia oczernić księdza Popiełuszkę w prasie. Stąd zaangażowanie istniejącej już od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski kościelnej służby porządkowej Totus Tuus.
Tu było zaangażowanych w utrzymywanie porządku w czasie tych mszy świętych za ojczyznę bardzo wielu ludzi. Tu była służba Totus Tuus, była służba informacyjna, była służba medyczna, była służba liturgiczna. Ci ludzie, każdy w swoim wymiarze, pomagali księdzu Jerzemu w organizowaniu tych mszy za ojczyznę. Na przykład służba medyczna. Ludzie przyjeżdżali z całej Polski i bardzo często ta ich obecność tutaj u Stanisława Kostki była wielkim wysiłkiem. Pomoc lekarzy wielokrotnie okazywała się bardzo przydatna i wręcz konieczna. Tak samo ta służba Totus Tuus porządkowa. No wiadomo sprawa, że służba bezpieczeństwa chciała zakłócić czy prowokować. Bywało tak, że ksiądz Jerzy rozdawał tym porządkowym jakieś plakietki, żeby było wiadomo, kto jest kto. Ale się okazuje, że te plakietki przejmowała bardzo szybko służba bezpieczeństwa. I bywały takie msze święte za ojczyznę, kiedy ksiądz Jerzy tych swoich już zaufanych ludzi wołał do salki przed samą mszę świętą i zamieniał im plakietki, dawał im nowe plakietki, a właśnie po to, żeby się zorientować, kto jest kto. I bywało tak, że ta służba bezpieczeństwa była zdezorientowana, bo oni byli gotowi, byli przygotowani, mając te stare plakietki, a tu raptem pojawiają się nowe plakietki. No to taka byłaby, myślę, mądrość księdza Jerzego.
Wydaje się, że bardzo szybko ksiądz Popiełuszko zorientował się, iż wszelkie jego działania nie umykają służbie bezpieczeństwa. Z pewnością w jego teczce przybywało stenogramów, donosów i opracowań. Nadchodzi czas, gdy służba bezpieczeństwa miała zamiar przejść z nieco biernej obserwacji do czynnego działania, zastraszania, oszczerstw w prasie, włamania do mieszkania czy nawet samochodowej kolizji. Władza chciała zamknąć usta kapłanowi, który jej zagrażał. Jakiś czas później ksiądz Popiełuszko zapisze: czuję się coraz bardziej przez nich zaszczuty, ale dobry Bóg daje mi dużo siły duchowej, a i siły fizycznej też nad podziw wiele, chociaż często noce mam mocno zarwane.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Łudzą się, że jaśnieją na wysokości jak gwiazdy. Augustyn nie znalazł Boga na drodze filozoficznej refleksji, gdy był pod wpływem sekty manichejczyków. Ich doktryna nie rozwiązywała najważniejszych dla niego kwestii, ale nie widząc innego wyjścia, pozostawał w ich gronie, łudząc się, że w przyszłości pomogą mu znaleźć szczęście. Z niecierpliwością czekał w Kartaginie na spotkanie ze słynnym biskupem manichejskim Faustusem. Kiedy go posłuchał, szybko się przekonał o niespójności jego myśli i ubogiej kulturze. Faustus nie umiał dać odpowiedzi na zasadnicze dla Augustyna pytania, do czego zresztą przyznał się z dużą pokorą. Augustyn przeżył kolejne życiowe rozczarowanie i przestał, przynajmniej w jakiejś mierze, interesować się nauką manichejską, ale filozoficzne rozważania kontynuował. Brakowało mu natomiast pokornego uniżenia się wobec religii praktykowanej z taką wytrwałością przez jego matkę i wiary w Boga, który wynagradza ludzi poszukujących z pokorą serca. Wielki jesteś, Panie, i na to, co niskie, patrzysz, a to, co wysokie, z daleka poznajesz. Zbliżasz się tylko do tych, którzy mają serca skruszone, a pyszni Ciebie nie znajdują, choćby swoim wszędobylskim doświadczeniem zliczyli gwiazdy i ziarnka piasku morskiego, choćby wymierzyli tory konstelacji i zbadali szlaki planet. Nie znają drogi, po której powinni zejść z wyżyny, gdzie siebie postawili, i wejść w górę ku niemu. Nie znają tej drogi i łudzą się, że jaśnieją na wysokości jak gwiazdy. I oto nagle runęli na ziemię, a ich obłąkane serca ogarnęła ciemność. Augustyn z dużym podziwem mówił o osiągnięciach uczonych swoich czasów, zwłaszcza w dziedzinie astronomii, którzy byli w stanie dokładnie przewidzieć zaćmienie Słońca i Księżyca. Ale nie bał się do niektórych z nich skierować ostrej krytyki. Popadają ci ludzie w bezbożną pychę, w cień oddzielający ich od światła Twego. Na tak długi czas naprzód przewidują zaćmienie Słońca, a swojego aktualnego zaćmienia nie dostrzegają. Możemy przypuszczać, że dzisiaj Augustyn pisałby z podziwem o informatykach, lekarzach, inżynierach. Ich wszystkich jednak i nas, którzy z ich osiągnięć korzystamy, zachęcałby do pokorniejszego spojrzenia na rozwój cywilizacyjny, a jeszcze bardziej do głębszej refleksji nad wpływem postępu technicznego na naszego ducha. Potrzeba nam postawy doświadczonego i solidnie wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt alpinisty, który wytrwale zdobywa wysoki szczyt. Widok jest coraz wspanialszy, ale wspinanie się coraz trudniejsze. Każdy, nawet najmniejszy ruch jest ważny. Rozsądny alpinista co pewien czas bierze głębszy oddech. Patrzy spokojnie w górę i na dół, żeby zobaczyć, czy kierunek jest właściwy, czy droga jest pewna, czy pogoda się zmienia. Do takiego refleksyjnego, spokojnego i pokornego oddechu zachęca nas święty Augustyn w tym okresie Wielkiego Postu, byśmy się nie łudzili, że jaśniejemy na wysokości jak gwiazdy.
Wielkopostną refleksją księdza Waldemara Turka kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.